wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Dziś będziemy bajki opowiadać. Iwona Borawska, witam serdecznie. Naszym gościem jest Jacek Godek, tłumacz literatury islandzkiej, współczesnej prozy, także kryminałów, sag islandzkich, no i bajek islandzkich, które zaczęły się pojawiać na tej stronie internetowej, gdzie są też sagi przez ciebie tak, tłumaczone, tak, prezentowane.
Bo tak sobie pomyślałem, że dzieciom też się coś należy i zająłem się tymi okrutnymi w większości bajkami.
No ale tam baśniami. Piszesz, że wnukom twoim się to należy.
No należy.
Będziesz
się,
straszył trolami?
No tak, będę straszył trolami, chociaż im bardziej się wczytuję, bo to jakby ja cały czas interesuję się tymi bajkami, baśniami i cały czas drążę temat sobie i z takim zdumieniem zauważam, że znaczy odkrywam jakby coraz więcej takich tych baśni, gdzie te trole są dobre.
No ciekawe, może nam się tutaj też jakaś taka trafi.
Zobaczymy.
Na pewno poczytamy, ale ja cię najpierw tak w ogóle chciałam zapytać, bo ty przecież jako dziecko tam byłeś,
tak,
prawda? Straszyły cię te bajki? Wtedy to był ten pierwszy kontakt, czy teraz dopiero je czytasz, tłumaczysz?
Wtedy ja głównie takie bajki to pamiętam z okresu świątecznego, z przedstawień. Szkolnych, nieszkolnych, tam w teatrze. Na święta się wystawiało jakieś takie opowiastki o Grilli i jej 13 dzieciach, gwiazdkowych chłopcach, którzy po prostu strasznie niegrzeczni byli. A zostali jakby adoptowani. Znaczy to są jakby takie islandzkie święta Mikołaja. Tam nie mają jednego, znaczy mają teraz jednego oczywiście, bo to wszystko jakby tak wyewoluowało w kierunku takim ogólnie nam znanym, czyli takim niemieckim. Natomiast początkowo było ich 13, tych takich gwiazdkowych chłopców, którzy tam na 13 dni przed Wigilią codziennie jeden schodził z gór i codziennie jakieś tam pikusy płatał w domach i potem od Wigilii, znaczy od pierwszego dnia świąt odchodzili po kolei też po jednym w góry.
No ale teraz prezenty podobno przynoszą.
A teraz przynoszą prezenty, już buty, nawet takie, znaczy nawet jeden się okazało, że z tych chłopców celnie rzuca prezentami do butów.
No ale to zawsze przyjemnie, 13 razy dostać prezenty.
Tak. To taki, tyle, że jak mówię, one były strasznie niegrzeczne. Ja pamiętam, to już z kolei z późniejszej, jakby takiego mojego życia już dorosłego, jak poprosił mnie taki artysta, dzisiaj artysta plastyk, wtedy jeszcze to był 20-letni chłopak, żebym przyszedł do jego rodziny, do jakiejś tam ciotki, bo przyjechały jakieś kuzynki jego małe, no i żebym się przebrał za Mikołaja, bo to było święta. No i ja jak ten idiota w czerwonym płaszczu z czerwoną czapką zapylam przez Reykjavik, śnieg był na szczęście, więc jakby tak dosyć się świątecznie wyglądałem. Bez prezentów oczywiście, bo tylko miałem się tam pokazać i przyszedłem. I ten Mikołaj, którego ja tam zaprezentowałem, okazał się nijak nie przystawać do jakby takiego wyobrażenia islandzkiego o Mikołajach. Jakiś spokojny, nie psoci. No i tak zapytały mnie te dziewczynki małe, dlaczego ten Mikołaj taki jest grzeczny, a ja odpowiedziałem, że to po prostu jest taki nowy trend, bo ja się uczyłem w szkole Mikołajów w Akureyri i coś tam naplotłem i jakiś głupot, ale rzeczywiście, no tam ten Mikołaj, czy jakby taki wyobrażenie o tym Mikołaju jest takie, że on musi być głośny, hałaśliwy, trochę wredny, trochę taki złośliwy, no taki trochę inny niż święty turecki.
Czyli taki trochę cukierek albo psikus, to jesteśmy
blisko
Halloween, chociaż Halloween to ma związek z tą drugą stroną jakby bycia, prawda? Ze zjawami, z tym, co po śmierci. A tutaj to trole, elfy, krasnoludy, no to są takie istoty, których może nie widzimy czasem, ale które są
normalnie.
Nigdy
nie widzimy, bo oni należą do gatunku, który się w Islandii określa jako huldufolk, czyli niewidzialny lud. Tam nie obchodzą no, Halloween oczywiście w jakiejś tam konfiguracji, że tak powiem, istnieje w jakiś sposób, no bo to jest jakby taki w tej chwili już świecki obyczaj i międzynarodowy bardzo. Natomiast oni nie obchodzą Dnia Wszystkich Świętych. Tam to trochę inaczej jest religijnie usytuowane, bo Islandia jest krajem protestanckim i taki szacunek zmarłym oddają w Wigilię. Jak wiadomo, protestanci, Luter zlikwidował kult świętych, no ale to też tak nie do końca. No, ta Islandia taka niedorobiona jest, jakaś taka dziwna, bo po pierwsze nie ma niby tego kultu świętych, a oni mają świętego jednego. Protestanci mają jednego świętego patrona Islandii, święty Thorlaukur, który się jakby na dzień przed Wigilią obchodzi się jego, no, pamięć się czci jego, czyli jakby taka Wigilia Wigilii jest. Równie, może nie równie uroczysta, co sama Wigilia, ale dosyć takie to jest ważne dla nich święto. Święto patrona Islandii.
O tym wszystkim jeszcze porozmawiamy, co tam w tej Islandii żyje niewidocznie, ale teraz poproszę o pierwszą bajkę. I to może taką najkrótszą na początek.
Tak, najkrótszą na początek.
Taka rozgrzewka to będzie.
No właśnie. Nie publikowana jeszcze nigdzie w Polsce. Pastuszek z Grimstunka. Dawno temu mieszkał w Grimstunka pastuszek, rzutki i pracowity. Któregoś razu nie mógł się doliczyć zwierząt i zapuścił się w poszukiwaniach na odległe pustkowie. Odnalazł tam swoje zguby, ale też w tej samej chwili zobaczył, jak zbliża się do niego trollowa jędza. Zaraz też go pochwyciła i uniosła ze sobą do swojej kryjówki. Mieszkała tam również jej stara matka, wyjątkowo szkaradna. Poczynały sobie z nim w najlepsze, ale on nie znajdował u nich rozkoszy i nie widział sposobu, aby od nich uciec. Latem trolice chrust pozbierały na opał, a gdy nadeszła noc wigilijna, obu bardzo spać się zachciało. Kazały tedy pastuszkowi napalić pod kociołkiem z mięsem. Strasznie nahałasował się przy tym chruście, bo chciał przekonać się, czy ich nie zbudzi. Podejrzewał bowiem, że udają. Kolejnej nocy kazały mu zrobić to samo. Zauważył, że stara śpi mocnym snem, a młodsza nie bardzo. Na trzecią noc dostał takie same zadania, ale tym razem obie twardo spały. Pędzikiem zebrał się i uciekł. Nie spoczął, dopóki nie zjawił się w Grimstunka. Młodsza jędza rzuciła się za nim w pościg i niemal go złapała, ale jemu udało się wcześniej dobiec do dzwonnicy i gwałtownie zaczął bić w dzwony, aż ludzie powychodzili z domów. Trolica akurat była na wzgórzu nad zabudowaniami i tam się zatrzymała, a on szybko opowiedział ludziom o swojej przygodzie i objaśnił swoje położenie. Kiedy słońce wstało, znaleziono trolicę na wzgórzu, ale już nie żyła. Roztrzaskała się, spadając ze skał. A chłopaka dzięki tym wydarzeniom bardzo poważano. Długo pozostał w Grimstunka, a wielebny wydał za niego swoją córkę.
No proszę, jakie szczęśliwe zakończenie.
No przygody z trolami mają to do siebie, że jak się kończą szczęśliwie, to się zupełnie szczęśliwie kończą.
Ale tak się dzieciom czyta, czy mówi, że trolice sobie z nim poczynały? To jest taka wersja dla dorosłych?
Nie, no musimy pamiętać, że to wszystko, te wszystkie opowieści o trolach, to one pochodzą gdzieś tam z XVI, XVII, XVIII wieku, kiedy jakby nie było takich tabów w Islandii. Pamiętamy w sagach też, prawda? Sporo było, no powiedzmy, seksu, prawda?
Tak. Wręcz instruktażu momentalnie, poetyckiego. Czy żartobliwego.
Tak, także nie stanowiło to jakiegoś tabu, więc to jakby od najmłodszych pewno lat, nie, ale od dosyć młodych lat przygotowywało się dzieci do przedłużenia gatunku.
To jak taki troll wygląda? Pamiętam, że myśmy kiedyś tu czytali opis takiej trollicy szkaradnej. Duży jest.
Tak, generalnie to jakby ten cały rodzaj Huldufólk można podzielić jakby na dwie takie podstawowe podgatunki. To są trolle i to są elfy. Trolle to są, no są szkaradne, to są strasznie wielkie istoty, brzydkie, źle ubrane, pełne takiej nienawiści i takiej pazerności na ludzkie mięso.
Wow.
Nie tylko ludzkie oczywiście, ale w ogóle takie strasznie nienasycone. I one często bardzo porywają ludzi, dzieci porywają. Natomiast elfy są, jakby starają się z ludźmi współżyć w jakiś sposób.
A są malutkie?
Nie, to są normalnego wzrostu.
Aha,
chyba.
Tak.
Potem są jeszcze wśród jednych i wśród drugich, na przykład taki jeszcze podgatunek można znaleźć, na przykład karłów czy krasnoludów.
Tak.
Z elfami, elfy zresztą bardzo są do tej pory jakby w Islandii szanowane i co jakiś czas pojawiają się takie informacje prasowe.
Zaniechano budowy drogi z Reykjaviku gdzieś
tak,
tam.
Tak,
z ubiegłego roku jeszcze. Tak.
Dokładnie. I tam rzeczywiście ludzie żyją tymi istotami. No jakby nie chcą ich drażnić w żaden sposób, nie chcą ich tam denerwować. No chcą
to
jakby...
był wyrok sądu, to mnie najbardziej zadziwiło, bo ja to wszystko oczywiście z internetu
Wiem,
że faktycznie wstrzymano budowę dlatego, że to jest kraina, miejsce, nie wiem, no, należące do elfów.
Do elfów i koniec.
Nie można
tam trzeba ominąć jakieś tam wzgórze czy coś. Tamtędy droga nie może iść.
U nas by to wyśmiano w sądzie, tam nie, tak? Są takie, no bo to... Ja nie mówię o tym, w co ludzie wierzą, tylko że to tak oficjalnie.
Nie, oczywiście, że oficjalnie. No jeżeli istnieje taka możliwość, że coś takiego może być, a ludzie w to wierzą, no to znaczy, że tak jest.
W sumie tak.
Prawda? Zresztą tam powszechnie wierzy się w duchy. Jak mówię, nie obchodzi się wszystkich świętych, ale te duchy... Bo nie tylko elfy, nie tylko trolle, nie tylko krasnoludy są jakby na co dzień obecne w życiu Islandczyków. Przypomina mi się takie zdarzenie, opowiadał mi taki znajomy mój reżyser teatralny, że on przez całe lata, jak teatr miał urlop, to ponieważ straszny koniarz z niego jest, to jeździł na wycieczki, na takie wyprawy konne. Zabierali turystów, konie, oczywiście tych koni, no także mogli je wymieniać podczas jazdy. I taka wyprawa przez interior Islandii na przykład trwała tydzień. Tam oni mieli oczywiście jakieś przygotowane wcześniej takie domy noclegowe, które zimą oczywiście są, na zimę są zamykane. I opowiada mi, jak kiedyś taka duńska pisarka mówi mu, że słuchaj, ja słyszałem, że w tej Islandii to tak z każdym miejscem wiążą się jakieś wydarzenia takie, które potem jakby przynoszą efekt w postaci duchów. A on nic na... i mówi mu, że mu opowiedział coś o tym miejscu, w którym się znajdowali, o tej noclegowni. A on nie bardzo wiedział, ale tam zawołał tego opiekuna tej noclegowni, pyta go. A on mówi, ja nie wiem, gadaj co chcesz tam. No i on zmyślił taką historię, że oto tutaj ten dom czy ta okolica jest nawiedzona przez dziewczynę, która pochodziła z biednej rodziny, zakochała się w bogatym jakimś synu gospodarza z wzajemnością. No, ale oczywiście rodzice byli przeciwni temu związkowi i ona się powiesiła. I teraz nawiedza okolice. No i tam opowiedział tę historię, pojechali dalej, skończyła się ta podróż. Mija rok, jedzie znów z taką wyprawą. Dojeżdżają do tego miejsca i ktoś tam znowu prosi, żeby jakąś opowieść o duchach opowiedział. No on mówi, no dobra, to ja poproszę tego jakby opiekuna tego domu, żeby wam opowiedział tę historię może, co? I mówi mu to, a on mówi, daj mi święty spokój, ja więcej w czymś takim nie będę brał udziału. Przyjechałem jesienią, żeby zamknąć budę na zimę. Patrzę, okna otwarte, okiennice trzaskają. No, wchodzę do środka, żeby zamknąć, patrzę, a tam wisi dziewczyna.
Wow.
Także, no ja się nie dziwię, że zresztą Zresztą to trochę tak jest, że w Islandii światło pada pod innym kątem. I często można mieć takie wrażenie, że się widzi te duchy, czy tam te trolle, elfy. Często tak jest, że po prostu jak się spojrzy, to coś dziwnego się widzi. I to normalnie ludzie widzą.
Trzeba tam pojechać, żeby się tylko zmieścić. Ci wszyscy, żeby się zmieścili, co chcą te trolle zobaczyć. Bo to też jest jakaś atrakcja turystyczna w tej chwili. Nie jest jakaś szkoła elfów, coś. No, grają tym
Tak. Oczywiście, że tak. No, zawsze jest przyjemnie ściągnąć turystów do siebie w jakimś... Zresztą tam mają nawet muzeum duchów. Muzeum duchów w Stokshire chyba. I to takie dziwne jest, że no, bo tam jest kilkanaście przedstawionych jakby takich historii duchów. I tam jest na przykład taka historia o takiej dziewczynie, do której przyjechał, nie wiem, to wikary się chyba nazywa. Nie wiem, czy w protestantyzmie tak samo, no ale jakiś taki młodszy pastor przyjechał przed Wigilią, dwa czy trzy tygodnie przed Wigilią, żeby zaprosić ją do siebie na Wigilię. No i przyjechał, do niej zaprosił ją. Ona oczywiście się zgodziła, ale on wracając, jakoś tak było, że jak jechał w tamtą stronę, to był mróz, a jak wracał, odwilż się zrobiła straszna i przez rzekę w bród nie mógł przejechać konno, więc udał się na most, ale ponieważ kra była duża, ten most się zawalił i on utonął. A tam go oczywiście zwłoki wyłowiono, pochowano go i poza księdzem, który go pochował, czy tam tym pastorem i mieszkańcami takiej najbliższej okolicy, nikt nie wiedział, co się z nim stało. W związku z czym ta dziewczyna też nie wiedziała. I w Wigilię przyjechał do niej tenże wikary i zabrał ją z sobą. Ona się tam zarzuciła coś na siebie, siadła z tyłu za nim na koniu i jadą. I ona nagle zobaczyła, że on jest łysy. A nie był. I coś zaczęła podejrzewać, no i gdzieś zajechali pod jakiś grób jego i on chciał ją do grobu ze sobą zabrać, ale ona na szczęście udało jej się uciec i to jest jedna z, że tak powiem, z historii przedstawionych w tym muzeum.
No dobrze, to robi wrażenie naprawdę, a to jest jedna z tych bajek znowu niepublikowanych jeszcze, tak?
Tak, to jest dosyć dziwna bajka, dlatego że ona taka jest, znaczy pokazuje, że te trole mogą być
fajne, miłe, dobra.
No tak, to trochę fajne.
Chcę takiego poznać.
Dobrze. Depilrassa i jej potomkowie. Dawno, dawno temu w górach na granicy Hunavasisla żyła pewna trolica imieniem Depilrassa. Bardzo trudno było ją ujarzmić, ponieważ uprowadzała ludzi i zwierzęta i nimi się żywiła. Pewnego razu porwała człowieka imieniem Thorstein i zmusiła go, by z nią żył. Miała z nim syna. Dali mu na imię Thorstein. Kiedy dorósł, zaczął się włóczyć po górach i któregoś dnia zaszedł do koleby pasterskiej oddalonej od zabudowań. Zastał tam córkę gospodarza. O innych osobach historia milczy. Thorstein zagadał do dziewczyny i szybko się z nią zaznajomił, więc i potem odwiedziny u niej weszły mu w krew. Pewnego razu przyszedł do koleby i mówi gospodarzowej córce, że jego matce nie widzą się te jego wizyty i spodziewa się, że stara przyjdzie ją odwiedzić. Poradził jej, co winna mieć na podorędziu, kiedy zjawi się starucha. Beczkę skiru i do tego trochę mleka, i jeszcze chochle, żeby stara miała czym jeść. Ale powinna też uważać, by nie dać się starej pocałować, ponieważ przy okazji by ją pożarła. I poszedł do domu. Nie minęło wiele czasu, jak zjawiła się starucha. Gospodarzówna zrobiła tak, jak Thorstein kazał. Stara przed posiłkiem postanowiła ją ucałować, ale dziewczyna odparła, że miłość między nimi taka sama i bez całowania. No i stara wróciła do domu. Innego dnia zjawił się Thorstein w kolebie i przyniósł córce gospodarza 3 sakwy. Powiedział, że odwiedza ją po raz ostatni, bo matka zabiła już i pożarła swego męża, a taka jest już zła na niego z powodu jego wizyt u dziewczyny, że gotuje mu ten sam los. Jesteś, jak wiesz, powiada, ciężarną i urodzisz 3 chłopców. Dlatego przyniosłem te sakwy, byś dała je im, kiedy dorosną. W każdej z nich znajduje się spadek po ojcu. Pożegnał się z nią i po raz ostatni ruszył do domu, a gdy zjawił się u staruchy, ta usiłowała go pojmać, lecz on uciekł pod wielki głaz. Tam go dopiero stara złapała, ubiła i na koniec pożarła. Potem nigdzie się już nie pojawiała. Głaz, pod który uciekł Thorstein, znajduje się na wyszynie Holstaverheide, a nazywa się Heidarstein. Teraz wróćmy do córki gospodarza. Urodziła 3 synów. Jeden miał na imię Model, drugi Thorir, a trzeci nie jest znany z imienia. Kiedy osiągnęli dorosły wiek, matka podarowała im wyżej wzmiankowane sakwy, w których znajdował się ich spadek po ojcu. Ale potem już nie chcieli przebywać wśród ludzi, ruszyli z domu i każdy poszedł do swojej góry. Które to góry, od tego czasu z każdym z nich kojarzono. Kilka lat później ludzie poszli na mszę pasterską, a wśród nich 2 gospodarskie córki. Jedna z nich miała na imię Signy, drugiej z imienia się nie wspomina. Posiedziały w kościele, a gdy msza się skończyła, ruszyły do domu. I zaraz zerwała się śnieżyca. Nie wiedziały, w którą stronę iść. Pokłóciły się o to i każda poszła w swoją stronę. Signy szła przez chwilę, dopóki nie dotarła do głazu pewnego. Siadła pod nim i zobaczyła idącego ku sobie człowieka. Pozdrowił ją. Ona spytała go o imię. Odparł, że nazywa się Model i tak się odezwał. Chcesz, żebym pomógł ci wrócić do domu? Zgodziła się, bo tu, gdzie siedziała, widziała jeno pewną śmierć. Odparł je na to, że uczyni to jedynie pod warunkiem, że go sobie weźmie. Obiecała. Wziął ją więc na ręce i ruszył w stronę domu. A gdy już tam dotarli, powiedział, że odwiedzi ją w następne święto Jowl, pożegnał wylewnie i poszedł sobie. Nic szczególnego nie wydarzyło się do następnej wigilii, kiedy to rozległo się pukanie do drzwi i Signy wysłano zobaczyć, kto to taki. A to był Model. Pozdrowił ją i zaczął się domagać spełnienia obietnicy, o której wcześniej była mowa. Signy poprosiła, by pozwolił jej wejść do środka po książki i pożegnać się z rodzicami. Zgodził się. A kiedy ponownie do niego wyszła, kazał jej wsiąść na siodło na swoim ramieniu i ruszył z nią do swojej jaskini w, jako się rzekło, górze Modela. Mieszkali tam do końca swoich dni. Któregoś dnia poprosiła go, by pozwolił jej na krótką wizytę u rodziców. Tak też uczynił, a nawet poszedł z nią. Bawili tam 3 dni i tyleż nocy, a potem wrócili do domu. A kilka lat później przyniósł jej zwłoki do księdza i poprosił go o pochówek. Ksiądz spełnił jego prośbę, a Model stał długo nad jej grobem, bardzo przybity. Potem udał się do jaskini i więcej go nie widziano. Niektórzy twierdzą, że zasmucił się na śmierć. Widzisz, trole też bywały wrażliwe. A teraz wyjaśnię te dziwne słowa, których użyłem. No więc skyr to jest taki rodzaj jogurtu islandzkiego. Taki skyr, on występuje w całej literaturze, w sagach występuje. To taki jest, w sagach to taki dosyć jest hańbiące, jak się gości skyrem podejmuje, a nie piwem. Bo to nie jest, że tak powiem, godny poczęstunek. No. Co mieliśmy tu jeszcze? No, możemy wyjaśnić. Wyjaśnić możemy, co to w ogóle znaczy Depil Rasha, czyli imię tej trolicy, co ono oznacza. A to znaczy mniej więcej tyle, co centkowany tyłek. Tak się zwała trolica. One zresztą zawsze mają takie dziwne nazwy, prawda? No, Heidarstein, to był ten kamień, ten głaz, pod który uciekł Thorstein i gdzie złapała go matka. no to znaczy tyle, co wysoki głaz. No. Także, jak wiemy, z trollami bywa różnie.
No rzeczywiście, tutaj tak sobie. Trole występują często, ale też bardzo często te bajki, które ja już przeczytałam, bo już są u ciebie tam zamieszczone, w internecie można je znaleźć, zaczynają się, no tak jak byli sobie dziad i baba. To tak, ja mówię tak po swojemu, a to
tak mniej więcej tak jest, tak jest.
I oni mają albo syna, którego w ogóle nie kochają i się nim nie zajmują, albo córki, ale wtedy trzy i dwiema się zajmują, a jedną znowu.
Tak, i to zauważ, że jeszcze tam jedna jest taka prawidłowość, że zawsze ta, którą się nie zajmują, nazywa się Helga, czyli święta. Bo to tak trzeba pokazać, że jak ktoś jest dobry, święty, to się go nie lubi.
No jest tak tutaj. Ona tak trochę jak ten Kopciuszek, prawda? W innej wersji. Tak. To znaczy normalnie to była macocha jej przyrodnie siostry i ona ta dobra. A tutaj to jest normalnie zazwyczaj najmłodsza córka, która po prostu jest właśnie tą świętą, a jednocześnie za wszystkich pracuje, jest bardzo dobra. I nikt
dokładnie,
jej nie lubi.
Dokładnie
i...
jak Kopciuszek.
No dokładnie, no. Coś takiego.
A jeszcze tak. Mają jedną krowę.
Tak. Krowa jest ważna.
Krowa jest bardzo ważna. Często. Krowa jest bardzo ważna. Są nawet dwie jakby wersje jednej bajki. Bukotla, to jest imię krowy. To jest nawet dosyć takie istotne zjawisko, ta Bukotla w islandzkiej kulturze, bo Björk, jak miała 11 lat i wydała pierwszą płytę, to jedna z piosenek właśnie jakby zbudowana była na jednej z tych bajek.
O tej krowie.
O tej krowie.
A to jest taka bajka właśnie w dwóch wersjach występująca, ja to wiem oczywiście, bo u ciebie przeczytałam, męskiej i żeńskiej, tak? Czyli albo...
Tak, albo syn, albo córki. No i ona śpiewała o tym synu. Znaczy jakby...
To jest prostsza
historia. To jest prostsza bajka. Historia. Prostsza historia, tak.
I oczywiście trole tam porywają, tak? Dobrze pamiętam?
Tak, trole
potem gonią krowę, tego potem, chłopca.
Tak, gonią chłopca, a i on za każdym razem nie wie co robić. Pyta tę krowę, a ona zawsze znajduje radę. Raz tam wyciąga sobie, każe mu wyrwać sobie z ogona włos i położyć na ziemi. Ten włos się zamienia w rzekę szeroką. No, ale wtedy trolica wysyła córkę do domu, żeby byka przyprowadziła wielkiego. No i ten byk przychodzi, wypija tę rzekę i dalej gonią tego chłopca z krową. No to już go mają dopaść. No wtedy on mówi, pyta znowu tę Bukotlę, co ma robić. Ona mówi, wyrwij włos z mojego ogona. No to on wyrywa, ona ten włos zamienia w...
Ogień,
w ognisk, wielki ogień, przez który tamte nie mogą się przedrzeć. No ale od czego się napił ten byk tyle wody? No to wołają tego, sprowadzają tego byka, on sika i gasi ten ogień. No i dalej gonią tego biednego chłopca z krową i po raz trzeci on pyta ją, co robić, bo już ich mają dopaść. On mówi, wyrwij włos z mojego ogona. On wyrywa włos z jej ogona i zamienia go w wielką górę. No i ta trolica, jak chce, sprowadza takie wiertło jakieś wielkie. No i wierci w tej dziurze, żeby tam przez tę górę przejść. Wierci dziurę ale no i tak szybko go goni, tak szybko chce go dorwać, że wciska się do tej góry, ale otwór jest za mały i tak zastyga.
Zamienia się w kamień.
I zamienia się w kamień.
To prawda, że trole pod wpływem słońca, tak?
Tak, jest po trole pod wpływem słońca w dzień zamieniają się w kamień. To takie może trochę jest wampirowskie.
No, też tak można. A tutaj co to jest? Trolica?
Trolica
jakaś...
Klepa, to też nigdzie nie publikowane jest. O. Tu mamy też taką jakby walkę człowieka z trolem, z trolicą. Z trolicą one, jak mówię, one zawsze bywają złośliwe, prawda? Zawsze jakieś takie niedobre są. Przeczytamy?
No przeczytaj.
Dobrze. Trolica Klepa. W pradawnych czasach żyła trolica imieniem Klepa. Wielka z niej była poganka. Mieszkała w Klepustadyr, w dolinie Stadardalur, nad fjordem Steingrimsfjordur. Po drugiej stronie rzeki w dolinie miała wielki hof. Dziś znajduje się tam opuszczone gospodarstwo zwane Hofstadyr. Poniżej w dolinie wznosił się kościół chrześcijan, w miejscu, które zwie się Kirkjutungnafjall. Doliną płyną rzeki, które mniej więcej po jej środku zlewają się w jedną. W tym miejscu przerzucono nad nimi kamienny most. Pewnego razu, w wigilijny wieczór, kiedy mieszkańcy uczestniczyli w wieczornej mszy, stara klechpa zeszła ze zbocza i chciała podejść pod kościół. Ludzie jednak ją zauważyli i kiedy znalazła się na środku mostu, uderzyli we wszystkie kościelne dzwony. Tak to starą zemdliło, że kiedy chciała zawrócić, rozdeptała kamienny ów most i ledwie udało się jej zbiec. Któregoś dnia, gdy jej trzoda wypasała się na łąkach, w stada rejry należących do kościoła, starą tak brzuch od mleka rozbolał, że się okrutnie rozwymiotowała. Starucha posiadała konia imieniem Flołki i w nawałnicę jeździła na nim do swego hofu i zabudowań gospodarskich w Trieketlisvik. Konno jeździła posuszoną rybę na zachód do Langardalsströnd, pokonując wyżynne bezdroża Steingrimsfjärðarheiði. Stworzyła wyżynną przeprawę przez 18 perci łączących upłazy, które dziś nazywa się Flokatungur. Ale tak przy tym umordowała konia, którego wykorzystywała do oczyszczania ścieżek z głazów, że padł ze zmęczenia. Potem musiała starucha chodzić na piechotę i często chodziła na północ, do Trieketlisvik. Mieszkał tam niejaki Finnboy, srogi, który na terenie swojego gospodarstwa pobudował był kościół. Znęcał się Finnboy nieraz nad staruchą, bijąc w dzwony, kiedy ta miała zamiar wyruszyć nad zatoczki ze swymi zapasami. Zawsze słysząc dzwony, ogarniał ją taki strach, że porzucała swoje dobra i uciekała. Doprowadziło to w końcu do pełnej wrogości między Finnboyem a staruchą. Któregoś razu jędza ze złości skosiła całą trawę na łąkach poniżej jego gospodarstwa i taką ilość moczu wysikała na trawę wokół zabudowań, że od tego czasu są wciąż podmokłe. Wreszcie doszło do tego, że Finnboy zasadził się na klechpę i niedaleko jego zabudowań zwarli się w walce zapaśniczej. Od tego czasu poletko, na którym walczyli, zwie się Glimuflöt. Zwyciężył Finnboy, powalając staruchę, a potem kazał swoim huskartlom zaciągnąć ją na mokradła i usypać jej ogromny kopiec, który dziś zwie się klechpa.
No, smutny koniec.
Smutny koniec.
I te dzwony jej tak dokuczały.
No właśnie.
Tutaj występują w tych bajkach na przykład księża, którzy dają magiczne przedmioty, prawda,
tak,
jakieś ludziom.
Tak.
Albo usiłują ratować sytuację, kiedy jakiś chłop zbyt dosłownie przyjął takie twierdzenie, że jeżeli coś komuś dasz, to tysiąc razy odbierzesz. Chcę dać komuś krowę, ale takiemu bogatemu, żeby mu tysiąc krów mógł oddać.
Tak. No to bardzo ładna bajka jest.
Bardzo,
zresztą, no.
tak. Ale ksiądz to traktuje poważnie.
Oczywiście, że tak.
Doprowadza to aż, można powiedzieć,
taką,
magię,
tak,
do tego,
tak,
że faktycznie
taką,
ten chłop
taką magiczną
się
magiczną intrygę snuje fajną, ale przy okazji korzysta i królewski syn z pobliskiego państwa, bo zbliża się do królewny w tym kraju, prawda?
No. I takie różne wątki, które gdzieś tam się nam kojarzą, jak nam
kije samobije,
prawda? Stoliczku nakryj się, coś takiego. Te określenia tu nie występują, natomiast zjawiska jakby,
takie, tak.
Albo taka góra. Jak pamiętam taką bajkę, nie wiem jaka to była bajka, ja pamiętam z dzieciństwa o pięknej parysadzie i o ptaku bulbulezarze, no nieważne. W każdym razie chodziło o to, że ci, którzy wchodzili na taką zakrętą górę, zamieniali się w kamień wtedy, kiedy się odwrócili.
Dokładnie. No.
Coś tam słyszeli za sobą, prawda? I tutaj jest ta sama historia. I też dziewczyna daje radę, chłopcy nie, królewicze nie, a ona tak. I jest jakiś ptak tam na górze. Także gdzieś te wątki tak krążą.
Tak, one się powtarzają w rozmaitych konfiguracjach, pod różnymi szerokościami geograficznymi, prawda? Mm. Ale z Islandią jest tak, że no jak mówię, no tam jest, mieszka 320 tysięcy ludzi,
którzy czytają książki. I tu w tej bajce też było, tak? Że wychodzi z domu,
zabrała książki.
Gdzie u nas w bajce, że dziewczyna z domu wychodzi, książki zabiera?
Ale jak mówię, mieszka 320 tysięcy ludzi, 500 000 owiec, około 100 tysięcy koni i nie wiadomo ile duchów.
Troli, elfów. No jeszcze te krowy są
tego
ważne.
Nikt nie policzył.
Mamy tę drugą wersję.
Tak, bajki. Tę drugą wersję przeczytałem. Ona jest dłuższa, ale jest... więcej się w niej dzieje. Znaczy jakby jest taka... więcej wątków jest jakby takich.
No spróbujmy.
I sprytu więcej... sprytem większym musi się wykazać sama dziewczyna. Nie korzysta tak z krowy. Krowa tutaj tylko pretekstem jest, prawda? Bukotla. Pewnego razu w ubogiej zagrodzie żyli dziad i baba. Mieli trzy córki. Na imię miały Sigrida, Signi i Helga. Dziad z babą kochali Sigridę i Signi, a Helgi nie kochali, ani trochę. Wciąż chodziła przygnębiona. Powiadają, że dziad i baba nie mieli na własność nic cennego poza jedną krową, co ją Bukotla zwano. Była dla nich bardzo cenna, bo nawet jak trzy razy dziennie ją doili, nigdy nie dawała mniej niż 40 kwaterek mleka. Dziad co dzień balią wypływał na ryby i codziennie, także balią, Sigrida dostarczała mu drugie śniadanie na łowisko. Któregoś dnia straszna rzecz zdarzyła się w zagrodzie. Krowa Bukotla znikła. Nikt nie miał pojęcia, co się z nią stało. Naradzili się dziad z babą, co dalej czynić i postanowili wysłać na poszukiwania Sigridę. Wyposażyli ją w prowiant i nowe buty. Szła długo, aż doszła na pewne wzgórze. Zjadła i odezwała się. Zamucz, Bukotlo, krowo, jeśli chcesz, żebym cię odnalazła. Ale krowa nie zamuczała. Weszła na kolejne wzgórze, zjadła i mówi. Zamucz, Bukotlo, krowo, jeśli chcesz, żebym cię odnalazła. Ale krowa znów nie zamuczała. Weszła na trzecie wzgórze, zjadła, a potem rzekła. Zamucz, Bukotlo, krowo, jeśli chcesz, żebym cię odnalazła. Wtedy daleko, gdzieś na wysokiej górze, krowa zamuczała. Sigrida wspięła się na górę i dotarła do wejścia do jaskini. Weszła do środka. Zobaczyła ogień na palenisku, a nad ogniem kociołek z mięsem, placki na węglach i Bukotlę, uwiązaną żelaznym łańcuchem do filara. Sigrida wzięła sobie placek i kawałek mięsa z kociołka i pojadła. Chciała uwolnić Bukotlę, ale nie dała rady. Usiadła więc pod jej karkiem i zaczęła ją drapać. Nie minęło wiele czasu i jaskinia zatrzęsła się w posadach i weszła do niej wielka trolica. I w te słowa się odezwała. A więc przyszłaś tu, Sigrido, chłopska córko, ale długo nie pożyjesz, boś mnie okradła. Chwyciła ją trolica, ukręciła jej kark, a tułów cisnęła w szczelinę w jaskini. Wróćmy teraz do zagrody. Dziad i baba po pewnym czasie zaczęli tęsknić za Sigridą i w końcu przyszło im do głowy, że córka już nie żyje. Postanowili więc wysłać Sygni na poszukiwania Bukotli i dziewczyna ruszyła w drogę. A los w każdym szczególe spotkał ją taki jak Sigridę. Na końcu trolica zabiła ją w jaskini. Teraz Helga poprosiła dziada i babę, by pozwolili jej poszukać Bukotli. Oni jednak uznali, że nie zda się to na wiele, skoro ich dobre, złote córki nie były w stanie odnaleźć krowy, a teraz najpewniej nie żyją. W końcu jednak Helga postawiła na swoim. Włożyła buty ze skóry wielorybiej, a na drogę dostała łoju, rybiej skórki, płetwę i obierki. Długo szła, dopóki nie stanęła na pewnym wzgórzu. Wtedy rzekła. Tu jadły moje siostry, więc i ja się tu posilę. I jęła podgryzać swój prowiant, a potem odezwała się. Zamucz, Bukotlo, krowo, jeśli chcesz, żebym cię odnalazła. Krowa nie zamuczała. Weszła na drugie wzgórze i wszystko odbyło się tak, jak za pierwszym razem. Weszła na trzecie wzgórze i powiedziała, tu jadły moje siostry, więc i ja tu zjem. Zjadła i odezwała się, zamucz, Bukotlo, krowo, jeśli chcesz, żebym cię odnalazła. I usłyszała muczenie Bukotli na wysokiej wzgórze. Wspięła się tam, skąd dochodziło muczenie. W końcu stanęła przed wejściem do jaskini. Weszła do środka. Na ogniu stał kociołek z mięsem, placki na węglach. Poprawiła placki, dorzuciła drew pod kociołek, ale niczego nie wzięła i na koniec usiadła obok bukotli uwiązanej do filara. Wkrótce potem usłyszała hałas na zewnątrz, a ściany jaskini trząść się zaczęły. I do środka weszła trolica, potężnego wzrostu i bardzo gwałtowna. Odezwała się do Helgi. A więc to ty jesteś, Helga, chłopska córka. Nie zabiję cię, bo niczego mi nie ukradłaś. Minęła noc, a trolica rano dała Heldze śniadanie. Za dnia trolica miała zamiar się wybrać do lasu na polowanie i w te słowa odezwała się do Helgi. Ty masz dzisiaj takie zadanie. Pójdziesz po broszkę, którą miałam, kiedy mieszkała w domu u mojej siostry królowej Dolin. A Helga spytała, gdzie to? Sama się dowiedz, rzekła trolica. A jeśli nie przyniesiesz mi wieczorem mojej broszki, zabiję cię. Poszła trolica na łowy, a Helga została bezradna. Usiadła u wejścia do jaskini i rozpłakała się. Wtedy podszedł do niej człowiek z wyglądu szkaradny niecodziennie. Miał na sobie zeskorupiałą kapotę ze skóry, z przodu opadającą na stopy, a z tyłu sięgającą ledwie barków. Gil z nosa zwisał, aż po czubki stóp. Spytał ją, czemu płacze. Odparła, że na nic się zdaje jej odpowiedź, bo on i tak niewiele na to jest w stanie poradzić. Wiem, co cię dręczy, on na to. A jeśli dziś wieczór zechcesz mnie pocałować, pomogę ci znaleźć tę broszkę. Obiecała, że tak się stanie. Spytała go o imię, a on na to, że nazywa się Dordingutl. Oddalili się od jaskini i doszli do niewielkiej chatki. Przy drzwiach domku leżał szpadelek i łopata. Dordingul rozkazał. Szpadlu grzeb, łopato kop. Szpadel i łopata wzięły się do roboty i odkopały broszkę. Podniósł ją Dordingutl i powiada, że oto broszka i pyta Helga, czy teraz by nie zechciała go pocałować. Odpowiedziała mu, że nie może. Wróciła Helga do jaskini i położyła broszkę na łożu trolicy. Ta wieczorem wróciła i pyta, gdzie broszka. W twoim łóżku, odpowiedziała Helga. Dobrze się sprawiła, rzekła na to stara. Ale sama tego pewnikiem nie dokonałaś. Następnego ranka odezwała się trolica. Mam dla ciebie robotę na dzisiaj, Helgo. Przyniesiesz mi planszę do gry w tapl, którą zostawiłam u mojej siostry, królowej Doliny. Od dawna chciałam ją odzyskać, ale nie mogłam. Helga spytała, gdzie ta królowa Dolin. Sama musisz odgadnąć, odparła trolica. A jeśli mi taflu nie przyniesiesz, zabiję cię. Poszła sobie trolica, a Helga usiadła bezradna u wejścia do jaskini i rozpłakała się. Wtedy ponownie pojawił się Dordingutl i obiecał jej pomóc, jeśli go wieczorem pocałuje. Helga z ulgą zgodziła się na te warunki, a nawet i na więcej.
Ciekawe, czy dotrzyma słowa.
Potem ruszyli z jaskini i szli długo, dopóki nie w oddali nie ukazał się im okazały pałac. W tym pałacu, oznajmił Dordingutl, mieszka królowa Dolin. Pójdziesz tam, a ona dobrze cię podejmie i odda ci tapl. I jadło przed tobą postawi, lecz ty nie waż się nic jeść, ale 3 kęski weź i schowaj do kieszeni. Dobrze też pobłogosław zastawę, kiedy już do stołu zasiądziesz. A jak już stamtąd odejdziesz, ona pośle za tobą 3 wilki, wtedy w każdego z nich rzucisz 1 kęs. Idzie Helga do pałacu. Królowa Dolin dobrze ją podejmuje i strawę na stół stawia. Mówi, że wie, po co dziewczyna tu przyszła. I kiedy już do stołu podano, rzekła królowa Dolin. Krój ją, widelcu! Dźgaj ją nożu i połknij ją, obrusie! Wtedy nóż, widelec i obrus odpowiedziały. Nie możemy tego uczynić. Helga nas zbyt dobrze pobłogosławiła. Królowa Doliny na chwilę opuściła Helgę, a ona odłamała sobie 3 kawałki jedzenia i schowała do kieszeni. Sama nic nie zjadła. Królowa Dolin przyniosła Heldze tafl, a ta wnet ruszyła w drogę powrotną. Oddaliła się już nieco od pałacu, kiedy w ślad za nią ruszyły trzy wilki. Uznała, że na pewno niosą jej śmierć. Wyciąga więc kęski jedzenia i rzuciła w nie, a one je zjadły i natychmiast padły trupem. Poszła więc Helga prosto do jaskini i położyła tafl do łoża trolicy. Wieczorem trolica wróciła do domu i spytała Helgę, gdzie tafl. Ta odpowiedziała, że w łóżku.
Dobrze się sprawiła, rzekła na co stara, ale podejrzewam, że sama tego nie dokonałaś.
Następnego dnia trolica ponownie oznajmiła, że ma zadanie dla Helgi.
Do wieczora, rzekła, ugotujesz mi jeść, pościelisz moje łoże i opróżnisz mój nocnik, albo cię zabiję.
Uznała Helga, że to łatwe zadanie. Ale kiedy trolica wyszła z jaskini, ruszyła Helga słać łóżko. Lecz okazało się, że pościel ani drgnie. Próbowała podnieść kocioł, lecz ten się nie ruszył. Nocnik także jakby wrósł w ziemię. Usiadła u wejścia do jaskini i płacze. Znów pojawił się Dordingutl i zaoferował swoją pomoc, jeśli zechce go wieczorem pocałować. Obiecała. Zabrał się Dordingutl do roboty. Ścielił, gotował, a nic mu się nie opierało. Pod łóżko trolicy podłożył kocioł z wrzącą smołą i powiedział Helce, że ona wpadnie do kotła, kiedy usiądzie na łóżku, bo wieczorem wróci bardzo mocno zmęczona i dużo zje. A pod jej poduszką leży jajo życia, które Helga powinna stłuc na jej twarzy, gdy jędza wpadnie do kotła. Wtedy, jeśli zechce, może wypowiedzieć jego imię. Dordingutl opuścił jaskinię. Gdy trolica wróciła do domu, pochwaliła Helgę, że dobrze się sprawiła i że to dziwne, iż sama dała sobie radę. Usiadła na łożu i wpadła do kotła. Wtedy Helga rozbiła jej jajo na twarzy i wypowiedziała imię Dordingutla. A on natychmiast się zjawił. Trolica wyzionęła ducha, a oni spalili jej zwłoki. Wówczas rozległy się straszliwe grzmoty, a Helga się wystraszyła i trzy razy pocałowała Dordingutla, a on jej na to powiedział, że i królowa Dolin w tej chwili kona, bo obie miały jedno jajo życia. Dordingutl i Helga spędzili razem noc, a rano zauważyła Helga, że pochyla się nad nią przystojny królewicz, a jego stara skóra leży obok. Smakowała królewskiego syna, a starą jego skórę spaliła. Dordingutl był królewiczem zaklętym, a teraz poślubił Helgę. Zabrali wszystko, co znaleźli cennego w jaskini, w tym bukotlę. Zabrali także skarby z pałacu królowej Dolin, a było tego bardzo dużo. Potem wyjechali z kraju Dordingutl i Helga i osiedli w królestwie jego ojca, a po jego śmierci odziedziczyli tron. Żyli jeszcze długo, a pożycie ich było wzorowe. Tu kończy się historia niniejsza.
I właściwie szkoda, ale my też musimy kończyć.
No szkoda, no, ale to jeszcze wiesz.
Będzie okazja.
Święta przed nami, Boże Narodzenie.
Jacek Godek. Te bajki i sagi na stronie esagi, to wszystko tam. Także audiobooki, także można sobie posłuchać.
Tak, posłuchać niektórych nawet tych bajek. Także zapraszam serdecznie.
I oczywiście na nasze kolejne spotkania w Radiu Gdańsk.
To oczywiście, jak najbardziej.
Jacek Godek, Iwona Borawska, kolorowych snów.
Dziękuję bardzo, dobranoc.